Dzień dobry. Dziś będzie o polityce, bo przecież tego nam wszystkim w życiu za mało, prawda? Konkretnie skupimy się na polityce z okresu, który wiele osób określa jako złoty. Chodzi o czas panowania ostatnich Jagiellonów, który miał przejść do historii jako złoty wiek. W dużej mierze dzięki tak zwanemu ruchowi egzekucyjnemu. Co to było za ustrojstwo i ile w tym było troski o kraj, a ile dbania o własne interesy? Bo i tak czasem w polityce bywa. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Na początek od razu sobie wyjaśnijmy, że ruch egzekucyjny to rzecz mniej krwawa niż się wydaje. Nie chodzi o jakieś masowe egzekucje, a o chęć respektowania przez władze podstawowych państwowych praw. Brzmi bardzo szlachetnie i w sumie nie ma się co dziwić, bo był to pomysł szlachty, średniej szlachty konkretnie, która za czasów ostatnich Jagiellonów, czyli Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, rozbujała potężny ruch, który miał konkretnie na celu zwrot nielegalnie nadanych magnatom królewszczyzn, uznanie zasady elekcyjności tronu, zwolnienie szlachty z cła i ograniczenie w prawach kościoła, mieszczan i chłopów. Formalnie miało to na celu osłabienie władzy króla, żeby nam się jakiś tyran na tronie nie objawił, i wytwarzanie się magnackiej oligarchii, co nigdy niczego dobrego nie wróży. Całkiem zabawny w kontekście postulatu o ograniczeniach praw kościoła jest fakt, że jednym z najważniejszych traktatów dla ruchu egzekucyjnego było dzieło księdza Stanisława Zaborowskiego o naturze praw i dóbr królewskich oraz o naprawie królestwa i rządzie Rzeczypospolitej. Autor uznawał tam władzę królewską za owszem nadrzędną, ale nie absolutną. Niech się królowi nie wydaje, że mu wszystko wolno. Nie wolno mu na przykład naruszać mienia należącego do społeczeństwa. Czy to bardzo ogólne stwierdzenie? Jak najbardziej, ale o to często chodzi w traktatach. W politycznych strumieniach świadomości tego typu możemy też znaleźć ciekawe przewrotki logiczne. Tu niezłą odstawił ksiądz Zaborowski przy okazji ustępu o edukacji. Stwierdza bowiem, że władca, który naukami się nie opiekuje i nie chce, by poddani byli oświeceni, nie jest królem, lecz tyranem. Brzmi to mocno, można nawet zaryzykować stwierdzenie, że słusznie, przy czym ta wrzutka jest tam tylko po to, żeby stwierdzić, iż w związku z powyższym władca za zgodą szlachty może czynić darowizny na cele kulturalne, ale wszelkie inne nadania z ramienia władcy są nielegalne i powinno się je obdarowanym odebrać. Pomimo tych kilku dziur logicznych, rozkręcać się zaczął wśród szlachty ruch domagający się opisanych chwilę temu zmian. Teraz wypada zadać pytanie, po co? Formalnie z troski o dobro państwa i oczywiście niektórzy może i faktycznie mieli taki priorytet, brak tyrana i oligarchii to również przyjemny skutek uboczny ewentualnego sukcesu, ale nie bądźmy naiwni, głównie chodziło o osłabienie pozycji króla w prowadzeniu polityki, a co jeszcze ważniejsze, pozycji magnaterii. Niby też równych im szlachciców, ale posiadających nieporównywalnie więcej ziemi, pieniędzy i władzy. Odbierając ziemię nadane przez króla, można by było osłabić bogatych kolegów. Nie można też zapomnieć o kościele. Czemu się na pasterzy dusz uwzięli ci bezbożni szlachcice? Z duszami to nie miało nic wspólnego, za to z podatkami całkiem sporo. Kler, podobnie jak często magnaci, płacił śmiesznie niskie podatki w stosunku do swojego statusu, co do szału doprowadzało szlachciców. Dodatkowo jeszcze nie można było pozwolić na polepszenie się sytuacji mieszczan i chłopstwa. Zatem ruch egzekucyjny to klasyczna polityczna machinacja. W imię ogólnonarodowego interesu walczymy o jak najlepsze warunki dla siebie, kosztem innych. Czy jednak faktycznie był to stuprocentowy cynizm? Nie udało się niczego dobrego wyegzekwować? O tym, jak się to odbyło w praktyce, zarówno za rządów Zygmunta I, zwanego Starym, jak i jego syna Zygmunta II Augusta, opowiem już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.